Witam Was serdecznie. Wiecie, jak wszedłem dzisiaj do kościoła, to się wzruszyłem. Wielu z Was znam. Wielu z Was jest mi bliskich. Z wieloma Was zaczynałem swoją podróż. Myślę tutaj o Krysi, o moim przyjacielu, myślę o Halince. Wielu z Was jest, którzy zaczynali swoją podróż ze mną. I dzisiaj słysząc to, że Jezus cały czas działa w tym kościele, po prostu, wiecie, serducho bije. Powiem Wam coś na początek, zanim zacznę głosić, bo miałem fajną wizję, kiedy pierwszy raz głosiłem na wyjeździe. Dzieliłem się Słowem Bożym i wierzę, że to jest coś, co mam przekazywać każdemu. Jeśli jesteście Bożymi dziećmi, to podnieście rękę do góry. Niech diabeł wie, że naszym Ojcem jest Wszechmogący Bóg. I niech się boi za każdym razem, kiedy w naszym sercu podnosimy naszą rękę, ja należę do Boga. Amen?
Amen.
Bóg mi w tej wizji pokazał swoją rękę. Na swojej ręce kryształ. I mówi, to jest mój Kościół. Mówi, to jesteście wy. Widzicie, że on jeszcze nie jest piękny taki, jak chcielibyście, żeby był. Ale Jezus powiedział, że nie wypuszczę was z mojej ręki. Bóg Ojciec powiedział, że będzie nad nami cały czas pracował. Cały czas będzie szlifowanie, które powoduje to, że coraz bardziej się błyszczymy. Ale w trakcie tego powodowania jest to, że troszeczkę to boli. Im dokładniejszy szlif, tym bardziej boli, ale bardziej świeci. I powiedział, że do końca nie wypuści nas z naszej ręki. Będzie cały czas szlifował, abyśmy mogli być całkowicie świecący, kiedy nasz Pan Jezus przyjdzie po nas tu na ziemię. Tak bardzo nas kocha, że chce, żebyśmy byli tak świecący, jak On świecący jest teraz w niebie. To jest nasz Bóg. Jakiś czas temu dowiedziałem się, że będę głosił tu w Giżycku. I w tym tygodniu, na początku tygodnia, postanowiłem się modlić o to, czym mam się podzielić. I różne myśli przychodziły mi do mojego serca. I chciałbym się podzielić tymi różnymi myślami z Wami. Wiecie, jedną z rzeczy jest to, że kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem o Nowym Narodzeniu, używa tam takich słów. Odpowiadając Jezus, rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I dalej mówi coś takiego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa. Widzimy, że możemy oglądać Królestwo Boże, a możemy żyć Królestwem Bożym. Możemy patrzeć na Królestwo Boże, a możemy żyć w Królestwie Bożym. Wiecie, czym jest Boże Królestwo? Myślę, że każdy z nas jakby zapisał na kartce jedno zdanie, każdy by zapisał inne. Może by się niektóre pokrywały. Ale jednego możemy być pewni, że Królestwo Boże to rządy i panowanie naszego Ojca z nieba. Jego władza, moc i autorytet. Wszędzie, gdziekolwiek jesteś. Wiecie, chciałbym zacząć o tym, że Bóg jako nasz Ojciec chce, abyśmy jako Jego dzieci odczuwali Jego błogosławieństwo. Nie będę mówił Ewangelii sukcesu, ale będę mówił o Bożej miłości do nas. Kiedyś usłyszałem na pewnym kazaniu, pewien pastor zaczął mówić kazanie i mówi, dzisiaj będę mówił o Bożej miłości, a słuchacze, znowu o Bożej miłości, czemu nie o czymś innym? On powiedział do nich takie słowa. Będę mówił o Bożej miłości dlatego, bo Bóg nie ustaje być miłością. Bóg cały czas jest miłością. Cały czas jest kochający. Cały czas jest troskliwy. Cały czas jest zaopatrujący. Cały czas jest miłosierny. Cały czas jest łaskawy. Cały czas jest podtrzymujący. I cały czas jest pracujący. On się nigdy nie męczy i nigdy nie ustaje. Jego miłość trwa. Jego miłość jest. Jego miłość była i będzie. I to się nigdy nie zmieni. Księgi Mojżeszowe mówią dużo o błogosławieństwie. Zajrzyjmy. Do piątej Księgi Mojżeszowej. Siódmy rozdział. Od 12 wersetu. Jest tak napisane. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać. Pan, Bóg twój, dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom. Będzie cię miłował, błogosławił i rozmnoży cię. Pobłogosławi twoje potomstwo i płody twojej roli, twoje zboże, twój moszcz i twoją oliwę, przychówek twojego bydła i miod twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać twoim ojcom. Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani wśród twojego bydła. I dalej jeszcze zostańmy przy tym, słuchajmy. Też ta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział. Od pierwszego wersetu. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz w polu, błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpłód Twego bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego i chodził Jego drogami i ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Także będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem. I będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, które ja Ci dziś daję, abyś ich pilnie przestrzegał. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja Wam dziś nakazuję, po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. Wielka obietnica. Wielka Boża obietnica dla Jego ludu, dla Jego dzieci, dla każdego z nas. Psalm pierwszy mówi, że to, czego się nie dotkniemy, powiedzie się nam. Że będziemy jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, którego liść nie więdnie, które w odpowiednim czasie wydaje owoc. Bożą wolą jest cały czas korzystanie z Jego łaski, z Jego dobrodziejstwa, z Jego zasobów, z Jego miłości. Niebo się otworzyło. Zasłona została rozdarta. Wszystko jest dostępne. I Bóg dzisiaj mówi do nas, poprzez Ducha Świętego mówi do nas różne rzeczy. Do każdego z nas przychodzi i mówi indywidualnie. Do każdego z nas przychodzi i próbuje nas porwać bliżej siebie. Tak, aby Jego obecność w nas była widoczna na całym świecie. Była widoczna w miejscu, w którym jesteśmy. Była widoczna w zakładach pracy, w których jesteśmy. Aby Jego obecność, Jego błogosławieństwo w naszym życiu było widoczne wszędzie, gdziekolwiek my będziemy. Po to, aby Jego Królestwo, granice Jego Królestwa się poszerzały. Aby inni ludzie zaczęli pragnąć życia, jakim my żyjemy. To jest Bożą wolą. W trzecim liście Jana, nie musicie otwierać, przeczytam krótki fragment. Starszy do umiłowanego Gajusa, który miłuje w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło. Boża wola dla nas. Aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze ma się dusza twoja. Wiecie, Boże błogosławieństwa są piękne, jeśli o nich myślimy. Biblia mówi, myślcie o tym, co na górze, myślcie o tym, co w niebie, nie szukajcie skarbów na ziemi. Takie różne furtki Bóg nam próbuje pozamykać, abyśmy myśleli cały czas o Nim. I wierzę w jedną rzecz, że im bliżej Boga jesteśmy, tym więcej błogosławieństwa widać w naszym życiu. Im my robimy krok do Boga, tym Boże błogosławieństwo jest bardziej widoczne w naszym życiu. I teraz, co Jezus powiedział? Że jeśli chcemy pójść za Nim, musimy zaprzeć się całkowicie samego siebie. Musimy się wyrzec samego siebie. Oddając życie Jezusowi, nie wiem, jak wy to zrobiliście. Ja nie byłem przeprowadzany przez modlitwę grzesznika. Ja powiedziałem, Panie, dziękuję Ci za zbawienie. Moje życie należy do Ciebie. I to było za pierwszym razem. Po 3 latach swojego chrześcijaństwa uświadomiłem sobie, że nie kocham Jezusa. Że potrzebuję Boga dla własnych korzyści. I Jezus do mnie przyszedł i zadał mi pytanie, czy ja Go kocham. Powiedziałem, przepraszam, Panie, ale nie. Ale wiem, że Ty wiesz, co to jest miłość i Ty możesz mnie tego nauczyć. Dzisiaj oddaję Ci swoje życie. I to było ponad 4 lata temu. Dzisiaj uczę się tego, co to znaczy oddawać swoje życie Jezusowi. Dzisiaj wiem jedną rzecz, że oddając całkowicie swoje życie Jezusowi, całkowicie dostaję w zamian Jego życie, Jego autorytet i Jego moc. Ale muszę pilnować swojego serca. Tutaj brat na początku się modlił i mówił o sercu. Wiecie, Jeremiasz w 29 rozdziale, zajrzyjmy to. Napisał takie słowa, wierzę, że pod wpływem Ducha Świętego. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam dobry los i natknąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. I zobaczcie, ale Bogu chodzi o coś więcej dalej. A gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. A gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, objawię się wam. Gdy będziecie szukać mnie całym swoim sercem, objawię się wam. I wiecie, kiedy o tym myślałem, wczoraj rano uświadomiłem sobie jedną rzecz. Kojarzycie apostoła Jana. Biblia go przedstawia jako jednego z najbliższych uczniów Jezusa. Apostoł Jan miał objawienie Chrystusa. Był na wyspie Patmos, gdzie powstała ostatnia księga naszej Biblii. Objawienie świętego Jana. Apostoł Jan był tam wygnany. Nie mogli go zabić, wygnali go na wyspę. Miał tam objawienie Chrystusa. Opisuje to objawienie. Miał spotkanie z żywym Chrystusem. I wiecie, jak sobie myślałem o tym, jak to się mogło stać, to sobie uświadomiłem jedną rzecz. Apostoł Jan był całkowicie oddzielony od świata. Był na wyspie. Okoliczności były brutalne, żeby do tego doszło, ale był całkowicie oddzielony. Nie było nic, co zakłócało jego spokój. Jego myśli były skoncentrowane i skupione na Chrystusie. I w pewnym momencie Chrystus przyszedł i powiedział: weź coś do pisania i pisz. Zapisz każde moje słowo. Wiecie, i w posłuszeństwie apostoł Jan napisał całą księgę, którą dzisiaj możemy uznawać jako wielki dar, jako wielkie błogosławieństwo. Jako coś, co trwa. W tej księdze są napisane słowa, które wypowiada Jezus. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś mi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Wiecie, wiecie, co oznacza wieczerzowanie? Dzisiaj mamy z tego bardzo dobry przykład. Często jedyna relacja, jaka istnieje w świecie, to przy posiłku. I to tylko jednym dziennie, przy jakimś obiedzie, szybko zrobionym, bo trzeba szybko gnać, szybko pędzić, szybko trzeba coś zrobić. A Jezus chce, aby wejść do naszych serc i być tam cały czas. Chce, aby te serca się poszerzały dla Niego. Aby było Jego więcej w nas, a nas mniej. Aby Jego pragnienia zdominowały nasze życie. Wiecie, i przy powieściach Salomona jest napisane: pilniej niż wszystkiego innego. Strzeż swojego serca. Bo z niego tryska źródło życia. Wiemy, że Biblia mówi o sercu wiele z tych złych rzeczy, że to z niego pochodzą pożądliwości. Z niego pochodzi całe zło. Ale Salomon pisze: pilniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo to z niego tryska źródło życia, nie z naszych umysłów, nie z naszej wiedzy o Bogu, nie z naszej znajomości Boga, tylko z serca tryska źródło życia, woda żywa. To jest ta woda żywa, którą Jezus proponował Samarytance, kiedy spotkali się przy studni. Mówi: woda, którą ja ci dam, jak jej się napijesz, nigdy pragnąć nie będziesz. Nigdy nie będziesz pragnąć. Dalej w Ewangelii Jana jest napisane, Jezus mówi sam o sobie, że kto będzie szedł za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemności. Wiecie, i łatwo się mówi o takich fragmentach, bo one są ładne i miłe do słuchania. Takim plastrem miodu na naszą duszę. Ale analizując Biblię, widzimy, że błogosławieni byli ci, którzy słuchali Boga, a nie słuchali ludzi. Spójrzmy na Mojżesza. Mojżesz, który mówi o sobie sam. On napisał Księgi Mojżeszowe i sam o sobie mówi, że Mojżesz był najpokorniejszym z pokorniejszych ludzi na ziemi. Ciekawe, nie? Można się zastanawiać, czy to nie była pycha. Wiecie, ale analizując życie Mojżesza, możemy zauważyć jedną rzecz, że naprawdę był pokorny. Że naprawdę lepiej słuchał Boga niż ludzi. możemy zobaczyć poprzez Jego służbę, że Jego serce przez te kilkadziesiąt lat służby, od momentu jak został powołany przy krzewie, należało do Boga. Mojżesz wyprowadził izraelski lud z Egiptu. Wyprowadził Kościół z niewoli. Pasterz Kościoła. I 40 lat chodzili po pustyni. Morze Czerwone się zamknęło, a lud chciał wracać do Egiptu. Tylko nie wiedzieli tego, że Bóg już zamknął tamten rozdział życia. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Nie ma do czego wracać. I wiemy, że Izraelici zabrali z Egiptu, napożyczali wiele majątności, złota i wszystkiego, co potrzebowali, wszystkiego, co było im powiedziane, żeby zabrali, pozabierali, między innymi i złoto. I wiecie, w Biblii jest pewna historia, która mówi o pokorze Mojżesza, o oddanym sercu. Wtedy, kiedy Izrael chciał sobie wybudować i wybudował złotego cielca. Spójrzmy na ten fragment do Biblii. To jest druga księga Mojżeszowa. 32 rozdział. Nie będziemy tego całego czytać. Okoliczności tego wydarzenia są takie, że Mojżesz poszedł na górę spotkać się z Panem. Długo nie wracał. Musiało być bardzo długo. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie, wasze córki, i przynieście do mnie. I lud pozdejmował te kolczyki. I wiemy, że sobie wytopili cielca złotego. A Aaron, kapłan, arcykapłan, który doskonale wiedział, że lepiej słuchać Boga niż ludzi, posłuchał ludzi. A Mojżesz w tym czasie był przed Bogiem w sprawie tych ludzi, którzy byli na dole. I wiemy, że Mojżesz wrócił z tej góry. Zszedł na dół. Bóg mu w drodze objawił, co się tam dzieje. I myślę, że musiało być Mojżeszowi bardzo ciężko, widząc, co się dzieje. Że lud tak mało jest cierpliwy, że w ogóle się nie chce poświęcać. Że brakuje temu ludowi jakichkolwiek zasad. Że cały czas dążą do swojego, do tego, aby im było dobrze, aby o każdej porze dnia i nocy widzieli wszystko, czuli się dobrze, żeby było przyjemnie. A Aaronie, uczyń nam Boga, abyśmy wiedzieli. I zobaczcie, co dalej zrobił Mojżesz. Trzydziesty pierwszy rozdział. Wrócił wtedy Mojżesz do Pana i rzekł: Oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Mojżesz, widząc nieposłuszeństwo ludzi. Wiecie, to też jest bardzo symboliczne nieposłuszeństwo, bo oni sobie uczynili bożka z tego, co zabrali z przeszłości, sprzed nowych narodzin. Złoto. i kolczyki zdjęli z ucha, a ucho służy do słuchania. Bardzo symboliczny gest, ograbili swoje ucho, aby nie słyszeć Boga. Zdjęli, zrobili sobie cielca i dalej myśleli, że żyją z Bogiem jakimś. Ale mimo to Mojżesz, najpokorniejszy z pokorniejszych, powiedział: Boże, wybacz im, popełnili grzech, ale jeżeli mnie wybaczysz, to wypisz mnie ze swojej księgi. I widzimy podobną postawę u apostoła Pawła, kiedy mówi, że gotów jestem być odłączony od Chrystusa, aby ci ludzie byli z Nim pojednani. A co najważniejsze widzimy u naszego Pana i Zbawiciela, że On przyszedł z nieba na ziemię, aby stać się człowiekiem, nie szukać swojego, ale żeby wybawić nas od złego. Jedyny cel podróży Jezusa – wybawić nas od złego. I ten Jezus, kiedy czytamy Ewangelię, jedną, drugą, trzecią, czwartą, kiedy czytamy listy, kiedy zagłębiamy się w rozważanie, czym jest pokora, co to znaczy słuchać Boga i czynić to, co Bóg chce, widzimy, że Jezus czynił zawsze to, co chciał Ojciec. Wbrew temu, co czuł fizycznie, co czuł psychicznie, co czuł, kiedy był prześladowany, kiedy głosił, co czuł, kiedy Jego słowo było podważane, co czuł, kiedy był krytykowany, ale przede wszystkim, co czuł, kiedy był opuszczony przez swoich przyjaciół. Wiecie, w życiu Jakub mówi: cieszcie się, bracia, kiedy rozmaite próby przechodzicie. Tydzień temu pastor w niedzielę o tym mówił, powiem, to przychodzi do mnie, to powiem. Cieszcie się, bracia, kiedy rozmaite próby przechodzicie, bo to coś dobrego w was tworzy, tam jest wymienione. A jak myślicie, co czuł Jezus, kiedy strażnicy przyszli po Niego i został oddzielony raz na zawsze od swoich przyjaciół? Co myślał w momencie, jak szedł przed Piłata? O czym myślał? O czym myślał, kiedy zadawano mu pytania, kim jest, o co w tym wszystkim chodzi? O czym myślał, kiedy go bili, kiedy pluli na niego, kiedy go wyszydzali? O czym myślał, kiedy niósł krzyż drogą na Golgotę? O czym myślał, kiedy wisiał na krzyżu i wszystko go bolało i czuł się samotny? Wiecie, kiedy czytamy o tym w Biblii, to zajmuje nam to 10 minut przeczytania ten fragment tych trzech rozdziałów. Ale to trwało kilkanaście godzin. To trwało kilkanaście godzin. O czym my myślimy, kiedy cierpimy dla Chrystusa? O tym, żeby przyszło wybawienie, bo nam obiecałeś, Boże, nie? Wiecie, o czym myślał Jezus? Tego nie wiemy, ale jednego możemy być pewni. Myślał o Tobie i o mnie. Kiedy na krzyżu krew się z Niego lała, kapała, On myślał o Tobie i o mnie. Bo tak bardzo nas kochał. Przed swoim ostatnim tchnieniem powiedział: wykonało się. Ojcze, zrobiłem wszystko, co chciałeś. Dziękuję Ci, że mogłem to zrobić. Nasz Pan i Zbawiciel siedzi teraz po prawej stronie Boga i wstawia się za nami. Widzi każdą postawę naszego serca. Widzi każdy nasz problem. Widzi każde nasze rozczarowanie ludźmi. Widzi każdy nasz problem w tym materialnym świecie. Widzi wszystko. I teraz pytanie. co ja mogę zrobić dzięki temu, że Jezus umarł za mnie na krzyżu? Po co On to dla mnie zrobił? Wiemy, że Bóg powołał nas dla siebie. Bóg powołał Kościół dla siebie, dla swojej chwały. Jezus wszystko, co zrobił, zrobił dla Ojca. I Jezus zmartwychwstał. Wczoraj i dziś te same wieki. Nie wisi na krzyżu. Żyje. A skoro żyje, to jaki On jest? W Dziejach Apostolskich, w domu Korneliusza, kiedy Jezus głosił, kiedy Piotr głosił, powiedział o Jezusie takie słowa, że ten oto Jezus z Nazaretu, ten, na którego Duch Święty stąpił, ten, który czynił dobrze i uzdrawiał, On jest. Ten Jezus, który czynił dobrze i uzdrawiał. Wiecie, nie ma rozdźwięku. Nie ma, że czynił dobrze lub uzdrawiał. Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że Jezus czynił dobrze, czyli był dobry, ale też i uzdrawiał. Był zły na dzieło diabła. On przyszedł zniweczyć dzieło diabelskie i zaczął to robić. I wierzę w jedną rzecz, że my jako Kościół jesteśmy powołani, żeby kontynuować Jego dzieło. Żeby czynić dobrze w świecie, który jest nazwany ciemnością, ale żeby i uzdrawiać wszystkich, którzy się źle mają. To jest ten Jezus. W pierwszym liście Jana, jest napisane, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Na czym Jezus sobie zależało najbardziej? Na ludziach. Aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o Bożym Królestwie. I ten, kto mieszka w Nim, powinien tak samo postępować jak On. Pilniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Patrz, co jest w tym sercu. Wiecie, i ja często muszę przepraszać Boga. Panie, znowu dzisiaj nawaliłem. Bo tyle okazji miałem, a tak niewiele wykorzystałem, aby powiedzieć, dać znak ludziom, że żyją oddzieleni, żyją w ciemności i idą do piekła. A Ty tak bardzo tego nie chcesz. Wiecie, moja żona Kamila około 4 lat temu miała 2 sny, noc po nocy. Pierwszy sen był taki, że Kościół Jezusa był w niebie. Każdy indywidualnie siedział przy swoim stoliku. Każdy miał swojego indywidualnego kelnera. Każdy słyszał swoją ulubioną muzykę. Każdy odczuwał to, co najbardziej lubił odczuwać. Było fantastycznie. Wszyscy się cieszyli i radowali. Było pięknie. I to był pierwszy sen. A drugi sen, kolejnego dnia, ta sama sceneria. Wszyscy chrześcijanie, wszystkie Boże dzieci są w niebie. Wszyscy słyszą ulubioną muzykę. Wszyscy jedzą ulubione potrawy. Wszyscy czują się tak, jak najbardziej lubią się czuć. Wszędzie jest radość i po prostu jest pięknie. Ale moja żona zobaczyła, że w oddali stoi Jezus, który jest smutny. I była w szoku. Była zdziwiona, co jest grane. I postanowiła do Niego podejść i mówi, złapała Go za szaty. Mówi, Panie, Panie, czemu Ty nie jesteś z nami? Czemu się nie cieszysz? I on spojrzał na nią, pogłaskał ją po głowie i mówi, córko, jak się mogę cieszyć, jak tyle zaproszeń wysłałem na ziemię, a oni go nie przyjęli. Wiecie, Bóg kocha nie tylko nas, nie tylko swoje dzieci, ale objawił nam się po to, abyśmy zdobywali kolejne dzieci dla Niego, aby On mógł je adoptować. I wiecie, Jezus nie przyjdzie z nieba i nie powie tym dzieciom już, słuchajcie, no, upamiętajcie się, bo Królestwo Boże się przybliżyło. Nie, Królestwo Boże już trwa. Kościół już trwa. I bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Jest Boża obietnica. I my jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wciągnąć wszystkich tych, których kocha Bóg, ze sobą do nieba, tam gdzie teraz jest Jezus, nasz Pan, który na nas czeka. W pierwszym liście Tymoteusza trzeci rozdział, 15 werset. Paweł mówi do Tymoteusza takie słowa. Gdyby jednak przyjście moje się odwlekło, to ty masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Synu mój Tymoteuszu, masz wiedzieć, jak masz postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego. Biblia jest natchnionym słowem Boga. Jezus żyje. I to słowo mówi, że masz wiedzieć, jak postępować w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga. Bóg żyje. My jako żywe kamienie, zapieczętowani Duchem Świętym, kiedy kierujemy nasze serce do Boga, powinniśmy wiedzieć, jak należy robić to, co Bóg chce. Ojcze, nie chcę nic sam od siebie robić, ale chcę robić to, co Ty chcesz, aby było uczynione. Padam do Twoich stóp i proszę Cię, mów do mnie, Panie. Kiedy Duch Święty stąpi na Ciebie, na pewno będziesz wiedział, co masz robić. Bo Bożą wolą jest błogosławieństwo dla Twojego życia. Bóg chce, żebyś był drzewem, które wydaje owoc we właściwym czasie. Jak myślicie, czy teraz jest właściwy czas? Już teraz nie ma czasu, który jest niewłaściwy. Wiecie, że pragnieniem Jezusa jest naśladowanie Jego. Apostoł Paweł, naśladujcie mnie, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Skoro sam Jezus to powiedział, to znaczy, że sam Jezus, który jest głową naszą, mózgiem, który zarządza. Wiecie, kiedyś fajną rzecz usłyszałem, że powinniśmy ściąć swoje głowy i na miejsce swoich głów wstawić głowę Chrystusa. W duchowej rzeczywistości. Fajne, nie? Wtedy łatwiej byłoby wypełniać Boże słowa, które Bóg nam dzisiaj daje. Ale ten Jezus powiedział tak. Zaprawdę, zaprawdę. Wiecie, jak Jezus mówi takie słowa, to znaczy, że to jest naprawdę prawda. Wszystko, co powiedział, jest prawdą. Ale coś, co mówi dwa razy, to znaczy, że to jest coś, co chce wyróżnić. Mówi zaprawdę, zaprawdę. Ten, kto wierzy we mnie, czyli ja, wierzycie w Jezusa? Podnieście ręce do góry. Zaprawdę, zaprawdę, ten, kto wierzy we mnie, będzie takie rzeczy czynił jak ja i większe nad te czynić będzie. I o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam, aby serce Ojca, tatusia się ratowało. Ja w to wchodzę. Jezus oddał życie za mnie. Szedłem do piekła. On stanął na mojej drodze. Ja go nie szukałem. On mnie znalazł, bo widział, że idę do piekła. I wiecie co? Widzę, że ludzie też idą do piekła. I muszę stanąć na ich drodze. Wiecie, mam fajną pracę, której kiedyś nienawidziłem. Mam firmę sprzątającą. Między innymi piorę dywany u ludzi. I Bożym darem dla mnie jest to, że ludzie sami mnie wzywają. Ja nie muszę szukać. A to jest fajne, wiecie? Bo za Jezusem też chodziły tłumy. A mnie wzywają do tego, żebym prał. I mam możliwość rozmawiania z nimi o różnych rzeczach. Przeważnie z nimi rozmawiam o Bogu. I ostatnio fajne wydarzenie. Dużo mam takich okazji, ale dwa wam chcę opowiedzieć, bo dwa są teraz w moim sercu. W zeszłym tygodniu byłem u pewnej kobiety około 60-70 lat. Poprosiła mnie, żeby u niej dywany wybrać. Mówi, że sama nie może, bo od kilku lat ma chorą rękę. I widzę, pokazuje mi rękę, cała spuchnięta w nadgarstku. Mówi, że była u lekarzy, lekarze nie są w stanie jej pomóc. Żadne leki nie pomagają. Mówi, a pani zna Jezusa? I wiecie, kobieta się spieszyła. Pytam się, a pani wierzy w Jezusa? I ona tak nieśmiało powiedziała, że wierzy. Powie pani co? Bo ja też wierzę. I wierzę w to, że on zmartwychwstał i żyje. I że jako wierząca osoba jestem tym, którego on chce użyć dzisiaj dla pani. Jeśli się o panią pomodlę, będzie pani uzdrowiona. Wierzy pani w to? Poproszę. Pomodliłem się o tą rękę. Ona nie mogła nią ruszać. I w momencie, jak złapałem tą rękę w nadgarstku, ta kobieta zaczęła płakać, zaczęły jej łzy lecąc. Nie skończyłem tej modlitwy, wiedziałem, że Duch Święty stąpił i dotknął się jej ręki. Ta modlitwa trwała 30 sekund. Mówię, w imieniu Jezusa wszelkie ograniczenia niech odejdą. Niech przyjdzie teraz Boże błogosławieństwo wywalczone dla tej kobiety przez Chrystusa. I ona zaczęła ruszać tą ręką. Wychodząc od niej z domu, ta opuchlizna jeszcze całkowicie nie zeszła. Ale kiedy ona przeżyła cud, wtedy mogło mi powiedzieć Ewangelię. Wiecie, że Ewangelia to jest dobra nowina. Nie? A żeby ktoś usłyszał dobrą nowinę, żeby ktoś zajarzył, o co chodzi z dobrą nowiną, musi wiedzieć, że jest w złym miejscu. Musi usłyszeć złą nowinę. I opowiedziałem tej pani, czym jest zła nowina, a potem czym jest dobra nowina. I ją zostawiłem. Tego samego dnia idę do innego mieszkania. Wchodzę i się dowiedziałem, że tuż przede mną właśnie wrócił mąż kobiety, u której prałem z Kosowa. Widziałem tam 16-17-letniego chłopaka, który sobie siedział przy stole z jakimiś tam zeszytami. Biorę sobie dywany, w pewnym momencie robię przerwę i słyszę, jak kobieta mówi do syna: synu, jeśli nie chcesz czytać Biblii, to ojciec ci Koran przywiózł z Kosowa. Wiecie, jak to w świecie jest. Niezależnie co, ale żebyś coś robił. Każda droga prowadzi do Boga. Tylko Allah nie jest Jezusem. I wiecie, we mnie w środku aż po prostu zawrzało. Taka myśl mi przeszła. Nie wiem, czy to ze mnie, czy od Ducha Świętego. Ale jeśli ten koleś miałby przeczytać Koran i zaczął strzelać do wszystkich chrześcijan, którzy są na moim osiedlu, to mało by z nas zostało. Mówię, nie, muszę go ostrzec, że to nie tędy droga. I sobie piorę dywanik, modlę się, proszę Ducha Świętego, żeby wszedł w tą sytuację. Mówię, Panie, jestem gotowy. Co mam powiedz? Powiedz mu o tym, co Tobie dało Słowo Boże. Wyłączam maszynę, mówię, wiesz, już nie pamiętam, jak ma na imię. Muszę coś Ci powiedzieć. I zaczynam mu mówić, co Biblia dała mi. Mówię, 8 lat czytam prawie Biblię. I całkowicie zrewolucjonizowała moje życie. I mówię mu o Bożej miłości, o wierze, o tym, że na Boga zacząłem inaczej patrzeć. I mówię, że w pewnym momencie zauważyłem, że moja relacja z nadprzyrodzonym, wszechmogącym, z Bogiem, który stworzył świat, stała się realna. Ja mówię, Bóg słucha, Bóg mówi, ja słucham. Bóg mówi, ja wykonuję, Bóg błogosławi. I widzę, mama zaczyna się kręcić, słuchać i mówi, wiesz co, synu, powiem ci pewną historię. Nie wiem, czy prawdziwa, powtarzam tylko to, co usłyszałem. I mamusia mówi do synka, 17 lat prawdopodobnie mu nigdy tego nie mówiła, a wiedziała. Mówi, pewna babcia, chcąc przekonać swojego wnuczka do czytania Słowa Bożego, powiedziała mu tak. Synku, mam dla ciebie najwspanialszą niespodziankę, jaką kiedykolwiek mógłbyś otrzymać w życiu i trzyma na dłoni Pismo Święte. Jeśli ją przeczytasz od początku do końca, nie zaglądając na ostatnią stronę, zobaczysz, co cię tam czeka. Synek uwierzył, bo widział, że babcia jest dobra. I postanowił przeczytać Biblię. Od początku do końca. Zajęło mu to niecały rok czasu. Wiecie, co było na ostatniej stronie? Lustro. Jak synek zobaczył swoją twarz w lustrze, to się rozpłakał. Zobaczył przemienionego człowieka. Zobaczył człowieka pewnego nadziei, pewnego radości, pewnego wolności. Taką moc ma Słowo Boże, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I tym Słowem jest Jezus, który żyje i króluje. I królować będzie na wieki. Jest głową Kościoła. I bramy piekielne i słowa Jezusa nie przeminą na wieki. Wiecie, że jako Kościół każdy z nas ma coś wyjątkowego do zrobienia. Każdy ma wyjątkowe zadanie. Jak Bóg powiedział, że ma powstać przybytek. I oni z tym przybytkiem, wiemy, że musieli przechodzić z miejsca na miejsce. Rozkładali go, składali. Tam różne rzeczy były w tym przybytku, Biblia wymienia w księgach mojżeszowych. Tam każdy coś niósł. Każdy coś ze świętej rzeczy niósł. Każdy miał wyjątkowe zadanie. Każdy miał świętą rzecz, którą niósł. Nie było lepszych i gorszych. I tak samo jest z dzisiejszym Kościołem. Są przywódcy, którzy idą za głosem Boga. Za przywódcami idą owce, owieczki. Najpiękniejsze, najmilsze w dotyku zwierzątka. Białe, czyste, usprawiedliwione, święte, miłe Bogu. Tych, których Bóg wybrał do tego, żeby nieśli przybytek Jego świętość do ludu, który jeszcze Go nie poznał. I tym ludem jesteśmy my. Nie dlatego, że ja tak mówię, dlatego, że tak Słowo Boże mówi. Jesteśmy narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, ludem nabytym. Nie nabytym, bo ktoś powiedział, tak jak Jezus do Piotra, hej, chodź za mną, a Piotr, rzucam wszystko, Panie, idę. Jezus za nas oddał życie. Jego krew została przelana. Dlatego to się wykonało. Nasze odkupienie się wykonało. I ten, kto wierzy i przystępuje do Boga, zostanie nagrodzony Bożą przychylnością. Nie wiemy, co się wydarzy, ale wiemy, że to będzie Boża przychylność, bo Bóg jest dobry. Wiecie, i czym my się zajmujemy jako Kościół na co dzień w życiu? Wiecie, takie pytanie. Wczoraj modlitwę prowadziłem, w piątek modlitwę prowadziłem i Duch Święty przyszedł i mówi takie pytanie. Czy jeśli Jezus przyjdzie teraz, to czy w tym ciemnym świecie zobaczy zapalone lampki, czyli swoje dzieci? Czy ty jesteś zapaloną lampką? Czy ty świecisz teraz? Wiemy, że On w każdej chwili może przyjść. Możemy lekceważyć to. A, to jeszcze się nie wypełniły wszystkie proroctwa, jeszcze to nie ten czas, bo Kościół nie zrobił swojego zadania. Ale wiemy też jedną najważniejszą rzecz, której powinniśmy się trzymać. Że my nie wiemy, jaki to czas. I mamy nie oceniać tego. I teraz, czy ty i ja jesteśmy światłem, które Jezus upoluje, jak przyjdzie? Wiecie, to będzie w okamgnieniu. Nie będziesz miał czasu zapalić się, jeśli się nie palisz. Nie zdążysz, to będzie tak szybko. Wiecie, i żaden pastor ci o tym nie powie, czy ty się palisz. Żaden mąż, żadna żona ci nie powie. Żaden przyjaciel, żadna przyjaciółka. Ale jeśli przyjdziesz przed Bożym tron i zapytasz, Ojcze, czy to jest to, czego Ty ode mnie chcesz? Czy pójdziesz na górę, tak jak Mojżesz? I będziesz inny niż ten lud, który na ziemi wszystko wiedział, a Mojżesz szedł na górę, nic nie wiedząc. Panie, co teraz? Co mam czynić? To wtedy Ci gwarantuję, że będziesz tym światłem, bo Bogu się podoba to, co się dzieje w naszym sercu, jeśli to jest w porządku. Wiecie, jako Kościół, dojdziemy jeszcze do listu do Rzymian. Wiecie, ja przepraszam, bo przejąłem namaszczenie od mojego pastora. On lubi dużo rozmawiać, ale widzę, że mi też to się udziela. Ale króciutko jeszcze dwie myśli albo trzy chciałbym Wam przekazać. W liście do Rzymian. W 14 rozdziale. Są takie słowa od 8 wersetu. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś, czemu osądzasz swojego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jako grzyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano, wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie. Wiecie, nie jesteśmy odpowiedzialni za życie innych. Biblia powołuje chrześcijan do tego, żeby się miłować i zachęcać w wierze. Biblia wierzących zachęca do tego, żeby wydawać owoc, każdy swój. Łaską jesteśmy zbawieni. I Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ale dalej jest napisane coś bardzo ważnego. Każdy z nas jest powołany do dobrych uczynków, które już wcześniej zaplanował Bóg. Nasze życie zostało zaplanowane przez Boga. Bóg chce, abyśmy dotknęli się tego, co On dla nas zaplanował. Żebyśmy mieli poczucie Jego obecności w naszym życiu, Jego życia w nas. Aby z nas tryskała woda. Żeby ta woda zarażała innych, aby inni nie pragnęli już więcej. Aby inni też przestali się bać śmierci. Aby inni też przestali się bać oceny ludzi. Tak jak Mojżesz, nie tak jak Aaron. Aaron niby przy Bogu, ale posłuchał ludzi, których Bóg wybawił. Posłuchał Kościoła. Naród izraelski to symbol Kościoła. Został wybawiony. Jezus mówi, zobaczcie, co Jezus mówi w Ewangelii Jana. Ci, którzy Go przyjęli, Jezusa przyjęli, otrzymali prawo stać się dziećmi Boga. Pierwszy krok, nowonarodzenie, mamy prawo być dziećmi Boga. A Paweł mówi w liście do Rzymian, że ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. I teraz Jezus mówi w Ewangeliach do nienawróconych jeszcze ludzi, żeby nie osądzać, żeby kochać bliźniego, żeby miłować bliźniego, żeby błogosławić nieprzyjaciół. A nieprzyjaciel wszedł do kościoła i skupia nasz wzrok na innych wierzących, żeby mówić, co wierzący mogliby lepiej zrobić, czy głoszą herezję, czy nie głoszą herezji. Odciąga nas od tego, co my mamy robić. I dzięki temu, że my zajmujemy się sprawami, którymi nie powinniśmy się zajmować, nie możemy zajmować się Bożymi sprawami. I dlatego tak mało żywego Boga jest w naszym życiu. Jezus w jednym z kulminacyjnych momentów, kiedy mówi o krzewie winnym i latoroślach, mówi takie słowa: trwajcie we mnie, a ja w was. Ojciec mój jest winogrodnikiem. Jak sama latorość nie może wydać owocu, tak wy beze mnie nic uczynić nie możecie. I teraz sobie wyobraźcie pewną rzecz. Nauczań na temat winnego krzewu tysiące można znaleźć w internecie. Ale co Bóg chce tobie objawić przez tą historyczny moment, który był naprawdę. Wiecie, jak winogrona rosną. A wiecie, jakie winogrona przynieśli Kaleb i Jozue z ziemi, do której poszli na zwiady? Dzisiaj nie ma takich winogron. Ciekawe czemu. Wiecie, to było mniej więcej taka kiść do ziemi. Oni nieśli ją we dwóch na palu. Jeden miał pal tu, drugi szedł za nim z 1,5 metra i sobie nieśli jedną kiść winogron. Takie owoce zaplanował dla nas Bóg. Jesteśmy do tego uzdolnieni, bo łaska Boża nas do tego uzdalnia. Nie my sami z siebie, nie nasze naturalne instynkty, naturalne, manualne zdolności. Łaska Boża. Panie, co teraz? Jak? Zobaczcie Maria, tak krytykowana, nie? Bo w katolicyzmie, bo coś tam. Ale spójrzmy na jej postawę. Przyszedł do niej anioł i powiedział, że będziesz miała dziecko. I ona nie powiedziała, to niemożliwe. Ona powiedziała, jak to się stać może. U Boga wszystko jest możliwe. Bóg stworzył tęczę. Do dzisiaj jest to niewyjaśnione, ile tam jest kolorów. Ale Bóg sobie po prostu stworzył tęczę i powiedział, że ta ponadnaturalna tęcza będzie znakiem mojego przymierza z wami. Bóg jest ponadnaturalny. I On wie, jak My nie wiemy, ale jeśli przyjdziemy do Niego, będziemy wiedzieli, co ja mogę zrobić teraz, tu i teraz na ziemi. Krzew winny i latorośle, wracam, bo uciekłem. Jezus jest krzewem winnym. Ojciec jest winogrodnikiem, odpowiedzialnym za ten krzew. A my jesteśmy latoroślami, które sobie idą w różnych kierunkach, w prawo i w lewo. I te latorośle powołane są do tego, żeby pyszne owoce przynosić. Lubicie winogrona? Nie wszyscy mogą lubić, ale ten, kto zna smak winogron i dobrego wina, to wie, że od tego się nie można oderwać. Śmiejecie się. To jest pyszne po prostu. Bóg nas tak widzi. Bóg widzi te winogrona i czeka, aż my zrobimy... Wiecie, jak się robi zwarcie, jak się dotyka do kontaktu, jest taka iskra, coś iskrzy i wybucha. Wiecie, i Bóg chce, żebyśmy my dotknęli Jego, żeby wybuchło to coś na ziemi. Żeby nie było tak jak ludzie, żebyśmy się nie przejmowali, czy ktoś to zrozumie, czy nie. Wiecie, nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak Bóg stworzył drzewo. A po co to komu do zrozumienia? Po prostu Bóg stworzył drzewo i ono jest piękne. I chwała Mu za to. Jak Bóg stworzył słońce? Po co to komu wiedzieć? Bóg stworzył słońce. Jak Bóg stworzył mnie? Jak Bóg stworzył ciebie? Utkał cię w łonie twojej matki. I zaplanował coś dla ciebie, Stwórca. Coś pięknego. Coś, czym chce On się rozkoszować. A jak On się będzie tym rozkoszował, to jak ty się w tym odnajdziesz? Czy dorównasz Mu w tej rozkoszy? Wtedy Mu dorównasz, na pewno. Wiecie, ale są też inne gałęzie, które... Jest tam napisane, że On odcina. Wiecie, i ostatnio miałem takie objawienie, że te odcięte gałęzie... Wiecie, tych gałęzi jest kilka. Jedna nad drugą. I są gałęzie, które nie zajmują się przynoszeniem owoców. Te gałęzie, które nie zajmują się przynoszeniem owoców, one mają bardzo dużo liści. I te liście powodują, że nad owocami jest cień i nie dochodzi słońce i dlatego one muszą być odcięte. Te liście, które powodują cień, to są te liście, które oceniają, osądzają przede wszystkim braci i siostry w wierze i wszystkich wierzących, jacy byli. Bóg będzie musiał odciąć coś, co nie wydaje dobrego owocu. Będzie musiał zrobić coś, czego nie chce. I będzie musiał zrobić coś, czego my nie chcemy, bo ja chcę trwać w krzewie winnym. Panie, pragnę Ciebie więcej. Więcej, Panie, pragnę, abyś stał się powietrzem mojego życia. Abyś stał się tchnieniem moich ust. I wiem, że do tego potrzebuję iść na górę, uniżyć się i modlić się i szukać. Szukajcie, a znajdziecie. Pierwsza obietnica. Kołaczcie, a otworzą. Każdy, kto szuka, znajdzie. Każdy, kto kołacze, zostanie mu otworzony. Jeśli szukasz i do tej pory nie znalazłeś, to znaczy, że musisz szukać dalej, aż znajdziesz. To jest proste. Znajdziesz. Bo Bóg nigdy nie skłamał. Albert Einstein. Fajne słowa powiedział o Kościele. Nawet nie wiedział o tym, że mówi o Kościele. Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej zdolności wspinania się na drzewa, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia. Każdy z nas ma do odegrania kapitalną rolę w Królestwie Bożym. I tylko my o tym możemy wiedzieć, co Bóg dla nas zaplanował. Nikt inny o tym nie będzie wiedział. Wiecie, stare przeminęło. To, co było wczoraj, to było wczoraj. Bóg chce dzisiaj nowe objawienie wnieść do naszego życia. Nowych owoców. Chce, abyśmy więcej Go mieli w swoich sercach i w swoim umyśle. Abyśmy myśleli w sposób, w jaki On myśli. Abyśmy chodzili po ziemi w sposób, w jaki On chodził. Kojarzycie przypowieść o siewcy, jedna z najbardziej popularnych przypowieści. Fantastyczne w tej przypowieści jest to, że na każdej glebie jest rzucone cudowne ziarno. Że żadna z tych gleb nie jest w stanie spowodować, że ziarno po prostu jest niedobre. Każda z gleb, któregoś dnia się modlę, rok temu, i zobaczyłem fantastyczną wizję dotyczącą Kościoła w Polsce i swojego życia też, bo też jestem tym Kościołem. Zobaczyłem ziarno rzucone między ciernie. Padło między ciernie i zaczęło wzrastać. A obok tego ziarna zaczęły wzrastać szybciej inne niefajne rośliny. Wiecie, ale to ziarenko cały czas było najpiękniejsze i ono z takie wyrosło. Ale było tak pięknie zielone, że można było się tym rozkoszować w nieskończoność. Ale to ziarenko nie wydało żadnego owocu. Do jednego pewnego momentu. Ta wizja mi się zakończyła. Mówię, Panie, co chcesz mi przez to powiedzieć? I kiedy zadałem to pytanie, zobaczyłem dalej. Z tej roślinki wyrosły ręce. I te ręce rosły, łamiąc wszystkie krzewy, które były wokół tej rośliny. Te ręce były coraz dłuższe. Coraz większy miały zasięg, niszczyły wszystko. Wiecie? I my jesteśmy odpowiedzialni za to, co wyrzucimy z naszego życia, co oddala nas od Boga. My robimy ciach. Nie będę, Bożku, z Tobą rozmawiał więcej. Wyjdź w imieniu Jezusa z mojego życia. Jezus pokonał zło. Pokonał śmierć. Dał moc i autorytet Kościołowi, Tobie i mnie, do tego, żebyśmy zwyciężali. Ostatni fragment, list do Rzymian. Piąty rozdział. 17 werset. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, słuchajcie, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Gdzie będą królować? Tu, w życiu. Jesteśmy królami. Bóg uczynił nas królestwem. Duch Święty będzie się manifestował w Kościele. To jest Jego plan. Dla Ciebie, dla każdego z nas. Dlatego posłał Jezusa. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Musimy sobie zadać pytanie. Co jest w moim sercu? Jaka to jest gleba? Dzisiaj. Czy to jest gleba, która przynosi owoc 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny? Czy to jest gleba, w której są chwasty? Bóg dał Ci zdolność, żebyś te chwasty poucinał, powyrywał własnymi rękoma. Jemu zależy na tym, żeby to się działo w Twoim i w moim życiu. Aby Kościół naprawdę świecił. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy byli grzeczni i uczciwi. Grzeczny jesteś w momencie, kiedy słuchasz Boga. Jeśli Go nie słuchasz, jesteś bardzo niegrzeczny. Możemy słuchać Boga i nie wykonywać nic, ale Bogu chodzi o słuchanie z nastawieniem na wykonanie tego, co słyszę. Bez względu na to, ile mnie to będzie kosztowało. Bez względu na ofiarę, jaką będę musiał ponieść. Bez względu na cierpienie, jakie będę musiał znieść. Pamiętając o tym, że łaska Boża uzdolni mnie do wszystkiego. Do tego, żebym powiedział, Góro, w imieniu Jezusa, zejdź mi z drogi, bo ja mam zadanie do wykonania. Jeśli Bóg Cię poinformuje o tym, co masz zrobić, to wiedz, że to już jest zaplanowane, że to jest zrobione. Masz być tylko narzędziem, które to wykona. Coś, co zostało zaplanowane. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Niech Was Bóg błogosławi. Niech Boża łaska, Boża przychylność będzie nad Wami, nad Waszymi rodzinami, nad Waszymi przyjaciółmi. Niech Boże Królestwo w Giżycku, w Węgorzewie, na całych Mazurach, w całej Polsce i na całym świecie się poszerza. Amen.